Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu jest już Patrycja Jędrzmianka i jej gość.
Europoseł Anna Zalewska. Dzień dobry, witamy o poranku.
Dzień dobry, witam.
Czy koalicja rządząca, pani minister, szykuje zamach na Trybunał Konstytucyjny i zrobi to, kiedy prezydent Andrzej Duda przebywa w Afryce? Zdaniem pani?
Są takie zapowiedzi, są takie zachęty, żeby to się wydarzyło na posiedzeniu Sejmu. Znowu ma zadziałać magia dyktatury, czyli uchwała Sejmu w tej sprawie, ale czytam, że ma się odbyć prezydium Sejmu, mają na ten temat dyskutować, chyba się obawiają gniewu ludzi.
A jak pani skomentuje uwagi koalicji rządzącej dotyczące tego, że w Trybunale zasiadają tak zwani sędziowie dublerzy oraz że Trybunał Konstytucyjny jest zaangażowany politycznie, stąd taki ruch?
Chcę przypomnieć, że sędziów dublerów chcieli powołać poprzednicy. My temu zapobiegliśmy, to po pierwsze. Po drugie, są tam legalnie wybrani sędziowie, tak jak do wszystkich innych instytucji. Nie ma neo-KRS, nie ma neosędziów, nie ma neoprokuratorów. Wszyscy zostali powołani zgodnie z ustawą i również poprzez nominację prezydenta.
A może pani minister, jak twierdzi profesor Zoll, nie ma wątpliwości i usunięcie dublerów to za mało i należałoby jednak Trybunał wyzerować, zresetować.
Ja się dziwię tym wypowiedziom pana byłego prezesa, sędziego, który rzeczywiście nadużywa chyba swojego autorytetu. Chcę się zapytać, skąd z ust osoby kiedyś odpowiedzialnej za Trybunał słowa mówiące, że można działać nielegalnie. Absolutnie nie zgadzam się z tymi wypowiedziami i przyjmuję je jako absolutnie polityczny, zorganizowany atak.
Jeśli dojdzie do konkretnych działań podważających funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, to może dojść do sytuacji, że wiele ludzi wyjdzie na ulicę, tak twierdzi dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Przydacz. Ludzie wyjdą na ulicę, będą manifestować?
Tak, myślę, że tak, dlatego że od kilku tygodni mamy do czynienia z zamachem na wszelkiego rodzaju instytucje, szukania podstaw prawnych, mówienia o tym, że prawo ma być rozumiane tak, jak rozumie Donald Tusk. Są uchwały, są rozporządzenia, nie ma konstytucji i nie ma ustaw, bo to przecież i prokurator krajowy, i prokuratorzy, którzy pokazują bezprawne działania pana ministra Bodnara. To zamach na media. Widzimy, co się dzieje. Co chwilę mamy informacje, że kolejne sądy, czy też krajowe rejestry sądowe nie chcą wpisywać tych zmian zaproponowanych przez Sienkiewicza. W dodatku pan Sienkiewicz, który miał mieć jakieś opinie, choć sugerowaliśmy, że musi być zmiana ustawy, nagle powiedział, że one tylko zostały zwerbalizowane, natomiast nie ma żadnych dokumentów. To zapowiedź likwidacji CBA, to obcinanie pieniędzy instytucji, które drażnią Platformę Obywatelską, jak na przykład IPN. Mamy do czynienia po prostu z zamachem na państwo, który może doprowadzić tylko i wyłącznie do anarchii. Nikt nie kwestionuje, że każda władza może dokonywać różnego rodzaju zmian. To oczywiste. Żyjemy w kraju demokratycznym jeszcze i w związku z tym oczekiwalibyśmy, żeby wszystko działo się zgodnie z prawem, to znaczy żeby na przykład zaproponowano zmiany ustaw. Tak nie wolno postępować. Demoralizuje się i niszczy państwo. Demoralizuje się obywateli. Oni zaczynają się zastanawiać, że jeżeli to się dzieje na górze, co będzie dalej? Jakie uchwały będą podejmowane, które mogą zagrozić obywatelom?
A zastanawiają się politycy Prawa i Sprawiedliwości, co powinni zrobić, gdy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pojawią się w środę przed Sejmem? Bo wiemy, że Maciej Wąsik zapowiedział, że pojawi się.
ale trudno, żeby się nie pojawił, dlatego że przypominam, jaką mamy sytuację w kraju, choćby nie wiadomo, ile było opinii prawnych, nawet jak pan Coll mówi, że ma podpisy 6 tysięcy obywateli, którzy mówią, że trzeba ostrzej, że trzeba mocniej. Przypominam, że wśród tych podpisów znalazł się Adolf Hitler, czy też ktoś, kto szuka podstawy prawnej pana Bodnara, więc taka jest powaga tych dokumentów, czy też tych podpisów. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński byli ułaskawieni, politycznie skazani mimo ułaskawienia, w związku z tym i po raz kolejny ułaskawieni, ale w zupełnie innej procedurze. W związku z tym oni są również posłami i tego się absolutnie i bezwzględnie trzymamy.
To zobaczymy, co się wydarzy od jutra. Czy nauczyciele, zdaniem pani minister, mogą czuć się oszukani, że nie dostali takich podwyżek, jakim obiecano, czyli 1500 zł na rękę?
Nie tylko powinni się czuć, ale oni są po prostu oszukani, dlatego że po pierwsze była deklaracja, że będzie 30% podwyżki. Nikt nie mówił, że to od średniego wynagrodzenia, bo to skomplikowane liczenie, ale nawet tych 30% nie ma, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało w budżecie na 2024 rok prawie 15% podwyżki dla nauczycieli, więc propozycja Platformy Obywatelskiej.
Ale jednak te podwyżki rządzących są rekordowe w skali.
Nie. Rekordowe były przez ostatnie lata. To jest tylko 15%, to jest kilkanaście miliardów dołożonych do zaproponowanych przez Zjednoczoną Prawicę. Ja chcę przypomnieć, że w 2012 roku Platforma Obywatelska i PSL zamrozili pensje nauczycieli. Dopiero od 2016 rozpoczął się proces zasypywania tej przepaści finansowej i tak naprawdę przez ostatnie lata nauczyciel wchodzący do zawodu otrzymał podwyżki prawie 100%, a nauczyciel dyplomowany prawie 60%. Więc my musimy poważnie posługiwać się faktami i liczbami. I oczywiście druga deklaracja była taka, że co najmniej 1500 do zasadniczego wynagrodzenia. Gdyby chciano zrealizować tę zapowiedź, to nauczyciel wchodzący do zawodu powinien mieć powyżej 40% podwyżki, nauczyciel mianowany 38% podwyżki, nauczyciel dyplomowany 33%. Więc nauczyciele zostali oszukani.
Podwyżki, a jak ocenia pani plany zmian w oświacie, jako była minister edukacji, co budzi największe wątpliwości? Brak zadań domowych, oceny zachowania, odchudzenie podstawy programowej, czy może redukcja zajęć z religii, czy zepchnięcie jej do salek katechetycznych, jakby dzisiaj chciała koalicja rządząca, przynajmniej niektórzy z polityków?
To, co najbardziej zatrważające, to jest fakt, że pani minister edukacji nie ma pojęcia o systemie edukacji. To są jej emocje, to są jej prywatne rozmowy, które powodują rzeczywiście, że ma pomysły absurdalne, które zrujnują system edukacji. Od 1 kwietnia ma nie być zadań domowych. Przypominam państwu, że nie ma nakazu zadań domowych, że każdy nauczyciel w każdej szkole podejmuje indywidualne decyzje w zależności od potrzeb uczniów, czy też pojedynczego ucznia, dlatego że zadanie domowe ma być samodyscypliną, ma być odpowiedzialnością, ma być ćwiczeniem. W związku z tym, że nie ma nakazu, nie powinien pojawić się absolutnie zakaz. Wyobraźcie sobie państwo, co się będzie działo już niebawem. Rozpocznie się wojna w szkole uczniów z nauczycielami, nauczycieli z rodzicami, rodziców z nauczycielami. Rodzice są absolutnie przerażeni, choć oczywiście zdarzały się sytuacje, gdzie tych zadań domowych było za dużo, ale w szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania. Wystarczyło to zgłosić dyrektorowi, powinni nauczyciele siąść na Radzie Pedagogicznej i ustalić, w jaki sposób i w jakim zakresie zadają zadania domowe. W związku z tym szykuje się nam absolutna katastrofa. nie wiem, w jaki sposób dzieci będą się przygotowywać do sprawdzianów klasówek, czy też do egzaminów po ósmej klasie, czy też matury. To po pierwsze. Rzeczywiście dołącza do tego kolejna osoba, która systemu edukacji nie zna, rzecznik praw dziecka, która nagle uznaje, że niepotrzebna jest ocena z zachowania. Ja bym obu paniom proponowała, żeby przez miesiąc popracowały jako wolontariuszki w szkole, żeby zrozumiały system, zrozumiały pracę nauczycieli, po prostu zwyczajnie tej pracy nie utrudniały. Jeżeli chodzi o podstawy programowe, to ja jestem w ogóle wstrząśnięta o tyle, że mówi to pani minister Nowacka, która, tak jak powiedziałam, o systemie edukacji ma blade pojęcie, a nie eksperci. Co to znaczy 20% z fizyki i chemii w czasach, kiedy mamy absolutnie fizyczny i chemiczny świat i wyzwania stojące przed tym światem? Które działy matematyki nie są potrzebne? Które lektury są bez sensu? A ponieważ zapowiadają te zmiany od 1 września, to naprawdę ogromne wyzwanie dla nauczycieli. Są oni w absolutnym chaosie i czekają z niepokojem.
Pani minister, wiceszefowa OMN Katarzyna Lubnauer obwinia panią, że dziś przeludnienie w szkołach występuje i lekcje, które trwają do późnych godzin popołudniowych, i uważa także, że to pani zasługa i efekt, jak to nazwa, deformy, a także jeśli mowa o likwidacji małych szkół na terenach wiejskich. To wszystko pani wina i pani reformy edukacji, którą pani przeprowadziła.
Kolejna osoba, która zna szkołę tylko teoretycznie i system edukacji, ona przyzwyczaiła się do tych słów, do tych emocji, bo ona między innymi, kiedy była ministrem, wprowadzała chaos komunikacyjny, bo nie wyobrażała sobie, na tyle się nie zna, w jaki sposób ten system funkcjonuje, jak ten system można zmienić. Po pierwsze, jeżeli chodzi o likwidację małych szkół, przypominam, że to była jedna z pierwszych moich decyzji, zmiana kompetencji kuratorów, którzy blokowali likwidację małych szkół, bo za ich czasów, poprzedników Platformy Obywatelskiej, kilka tysięcy szkół małych zlikwidowanych. Mało tego, że zablokowaliśmy likwidację, to jeszcze wprowadziliśmy dodatkowe wskaźniki, dodatkowe pieniądze dla właśnie tych małych szkół, dla samorządów, żeby mieli na to więcej pieniędzy. Chcieliśmy dokonać w ogóle zmiany subwencji, bo ona jest bardzo niesprawiedliwa, ale samorządowcy nie podjęli tej próby, powiedzieli, że się na to absolutnie nie godzą. To jest ważna rzecz do wykonania. Oprócz tego, jeżeli chodzi o liczbę uczniów, tak jak mówiłam, przed 2019 roku każda szkoła była policzona w systemie i po rekrutacji, gdzie 90% dzieci dostało się do szkół pierwszego wyboru, to pierwszy raz w historii tak się wydarzyło, bo z reguły to były wartości niższe. To mimo to, po tej rekrutacji kilka tysięcy miejsc w systemie zostało. Chcę państwu przypomnieć, bo my ciągle o tym zapominamy, a panie minister, które nie znają się na systemie edukacji, potęgują to wyobrażenie. Za szkoły, za to, w jaki sposób są liczne klasy, ile tych klas jest, ile jest budynków, ile jest zmian, odpowiada organ prowadzący, czyli samorząd. Pani. Rodzice i nauczyciele chcą zwolnić z tego obowiązku samorządy, ale niestety tak to wygląda w przepisach. Stąd, gdyby subwencja była uzależniona inaczej.
Musimy kończyć powoli.
Byłoby już wystandaryzowane klasy, nie byłoby pokusy, żeby zamiast dwóch budynków dzieci umieszczać w jednym. W związku z tym rzeczywiście przed nami poważna debata o tym, jak nie dopuścić do deformy, którą szykują koalicjanci ośmiu gwiazdek.
Cyklicznie pani minister pytam o to, kto powalczy urząd prezydenta Wrocławia, kiedy poznamy nazwisko kandydata?
Myślę, że to są najbliższe dni. Kandydat już jest.
Już jest? To jest mężczyzna czy kobieta? Skoro
już
zapadła decyzja, to
jest już kandydat. Myślę, że zarząd, czy też pani marszałek Elżbieta Witek, która jest szefową.
Czyli macie kandydata.
Będzie ogłoszony.
A jaki pomysł na kampanię ma Prawo i Sprawiedliwość, które stopniowo, jak widać, traci w sondażach w najbliższym czasie? Na co postawicie?
Przede wszystkim na ludzi i na ich potrzeby, bo samorząd rządzi się innymi sprawami. Owszem, jest uzależniony od tej dużej polityki, ale podczas kampanii samorządowej chcę słyszeć o tym, co codzienne, o komunikacji, o tym, w jakim mieście się żyje, jak się oddycha, o kulturze, o edukacji, jak jest zorganizowana. I właśnie o takich sprawach będziemy mówić.
Dziś Strasburg.
Tak, dzisiaj Strasburg, rolnicy, którzy dalej protestują, bo widzą, że Komisja Europejska zmierza do tego, żeby rolnictwo według ich pomysłu funkcjonowało, to znaczy, żeby rolnik nie siał, nie orał, nie zbierał i nie hodował, tylko ewentualnie pochłaniał dwutlenek węgla, a ziemia potrzebna do wyżywienia Europy ma stać się miejscem do lokowania energii odnawialnej, bo na nią nie ma miejsca, więc potrzeba jest tej rolniczej ziemi.
To zapowiada się, pani poseł, bardzo emocjonujący dzień. Życzymy powodzenia, a emocji także dostarczy państwu, słuchaczom Radia Rodzina.
Bardzo dziękuję.
Maciej Stajniak, dziękuję bardzo. Europoseł Anna Zalewska była dziś naszym gościem. Dziękuję, do widzenia.
Poranny gość Radia Rodzina.